Edyta Szewerniak-Milewska, dzień dobry. Przepisy dotyczące faktur obowiązują już prawie 2 lata, ale nadal ich stosowanie w praktyce sprawia wiele problemów, szczególnie zasady korekt faktur. Do rozmowy o problemach związanych z rozliczeniem faktur korygujących zaprosiłam doradcę podatkowego Semira Kajali. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie pani redaktor, witam serdecznie państwa.
To ja przejdę do konkretnych pytań.
Zapraszam, proszę bardzo.
Czy podatnik, który udziela skonta, może go od razu uwzględnić na fakturze, czy jednak powinien wystawić fakturę korygującą, jeśli otrzyma wcześniej zapłatę?
Proszę państwa, no tutaj odpowiedź wydaje się jakby jednoznaczna, prawda? Terminy wystawiania faktur od roku styczeń 14 są następujące. Fakturę generalnie musimy wystawić do 15 dnia miesiąca po miesiącu wykonania usługi czy dostawy towarów. I tutaj przy tym skoncie tak naprawdę istotne jest to, kiedy wystawiliśmy tę fakturę pierwotną. Bo jeżeli ja fakturę wystawiam już dzisiaj w dacie sprzedaży, a klient jeszcze mi nie zapłacił, jeszcze nie wiem jakby po jakim terminie mi zapłacił, czy to skonto mu się należy i w jakiej kwocie, no to muszę oczywiście wystawić fakturę korygującą, prawda? Dzisiaj wystawiam klientowi fakturę pierwotną. Następnie on mnie opłaci w dosyć szybkim terminie, którego z góry przecież nie znam, no to później w drodze korekty oczywiście to sobie rozliczam. Natomiast jeżeli fakturę wystawię już po zapłacie przez klienta, a przecież prawo takie oczywiście mamy, no to wtedy już w tej fakturze pierwotnej jakby nie było, mogę uwzględnić tą kwotę usługi, która już jest pomniejszona, zdyskontowana jakby o to skonto, więc tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy wiemy, że to prawo do skonta zaistnieje po wystawieniu faktury pierwotnej, czy przed wystawieniem, bo podkreślam, fakturę możemy wystawić na 30 dni przed usługą, ale również tak naprawdę do 15 dnia miesiąca po usłudze i wszystko będzie o to się rozchodzić tak naprawdę.
Proszę powiedzieć, czy nadal potwierdzenie odbioru faktury korygującej jest konieczne? Kiedy możemy z niego zrezygnować?
Proszę państwa, no, co do zasady, potwierdzenie odbioru faktury korygującej jest konieczne w sytuacji, gdy zarówno podstawa opodatkowania, jak i VAT należny z faktury pierwotnej, podatnik no niejako chce obniżyć w dół. Tutaj rzeczywiście od stycznia roku 14 pewna liberalizacja nam się pojawiła, która wynikała ze sporu, jaki spółka Kraft Foods przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z ministrem finansów toczyła, bo pojawiła się taka liberalizacja, która mówi, że podatnik, który nie ma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, ale potrafi udowodnić 2 rzeczy. Po pierwsze, że próbował wysyłać korekty do nabywcy, a po drugie, że nabywca wie, że transakcja rzeczywiście wygląda w takiej, a nie innej formie, może ten VAT należny obniżyć w dół bez odbioru tej faktury korygującej, prawda? Przepis jest liberalny, miał on służyć jakby możliwość obniżania VAT-u należnego u podatników, którzy współpracują z klientami, którzy z różnych powodów nie są albo rzetelni, albo mówiąc potocznie, przestali tego naszego sprzedawcę lubić, prawda? Więc tutaj mamy tą furtkę, natomiast jakby skorzystanie z niej pełni zawsze rolę tego typu pewnego wyjątku. Także ja tu zdecydowanie sugeruję i państwu, i wszystkim naokoło nie traktować tego instrumentu jako pewnych zasad ogólnych, ale raczej jako jakiś taki instrument akcesoryjny, fakultatywny, jakąś taką furtkę awaryjną, gdy będziemy mieli po prostu pewien kłopot.
A czy potwierdzenie odbioru faktury korygującej musi mieć jakąś specjalną formę? Czy wystarczy na przykład wysłanie e-maila za potwierdzeniem odbioru?
Proszę państwa, jeżeli chodzi o faktury korygujące, to są one generalnie pod tym samym reżimem, co po prostu faktury elektroniczne. Co to znaczy? To znaczy, że po pierwsze nie musimy już faktury korygującej wysyłać w formie papierowej, bo faktura korygująca jest traktowana po prostu jak zwykła faktura, prawda? Czyli forma elektroniczna jest tutaj w 100% dopuszczalna, o ile faktura rzeczywiście jest autentyczna, integralna i czytelna i nabywca wyraża zgodę na tego typu formę otrzymywania dokumentów. Więc tutaj jakby możemy elektronicznie tą fakturę korygującą wysyłać. Ja bym chciał podkreślić jednak jedną rzecz taką, że odbiór faktury korygującej powinien być traktowany też jako pewna czynność natury prawnej, polegającej na akceptacji i zrozumieniu korekty, a nie tylko czynności faktycznej, polegającej na samym fizycznym odbiorze. Do takiej sytuacji chciałbym się odnieść. Bardzo często podatnicy wysyłają faktury elektroniczne korygujące drogą mailową i dla nich wystarczającym dowodem wysłania czy odbioru jest taka zwrotka w programie mailowym, żądaj potwierdzenia odbioru. To jest, proszę państwa, troszeczkę za mało, bo ta informacja nam mówi tylko o tym, że u nabywcy na komputerze się wyświetliła ta faktura i wcale nie oznacza, że to on ją otworzył i on ją zrozumiał. Równie dobrze to mogło być jego 5-letnie dziecko, które bawi się komputerem. Więc ja zdecydowanie sugeruję państwu, żeby uniknąć sporu z organami podatkowymi, żeby nabywca chociażby jednym słowem odpisał na zasadzie dziękuję, otrzymałem, potwierdzam Jan Kowalski, prawda? Wtedy tą czynność prawną, czyli akceptację mamy wyrażoną, jest to zdecydowanie bardziej bezpieczne i tego typu rozwiązanie proponuję.
Co należy zrobić, gdy klient odsyła nam fakturę? Czy możemy ją anulować, czy jednak powinno się wystawić fakturę korygującą?
Proszę państwa, pytanie jest ciekawe, kiedy klient nam tak naprawdę będzie odsyłał fakturę? Najczęściej klient nam fakturę odeśle, gdy kompletnie jest ona nieuzasadniona. Taka sytuacja może się zdarzyć jaka? Wystawiamy faktury, śpieszymy się, wystawiamy ją do klienta, no, pomyliliśmy kompletnie klienta, kwotę, do klienta wysyłamy fakturę najczęściej zupełnie nieuzasadnioną, klient się w ogóle jej nie spodziewa. Więc teoretycznie dopuszczalna byłaby ścieżka, że my mu wysyłamy tą fakturę, następnie korygującą on ją potwierdza, że ją odebrał i nam odsyła. Ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że klient, który otrzyma niezasadną fakturę, w ogóle nie chce bawić się w procedurę przyjęcia tej faktury niewłaściwej i później odsyłanie korekt, bo on po prostu nie chce uczestniczyć w procederze, który nie może zakładać, że nie jest procederem oszukańczym, trzymającym na celu pewne wyłudzenia, więc w praktyce rzeczywiście klienci najczęściej odsyłają taką fakturę, no z jakimś dopiskiem, dwa zdania, faktura wystawiona niezasadnie, nie akceptujemy jej. No w takiej sytuacji rzeczywiście podatnik może zarówno tej faktury pierwotnej po prostu nie uwzględniać w swoich rozliczeniach podatkowych, jako wystawionej niezasadnie. Tutaj bym jednak Państwu chciał podkreślić taką rolę dowodową i to, żeby dosyć starannie tą sytuację incydentalną jednak, mam nadzieję, a nie regularną, opisać. O co chodzi? Dzisiaj my tak naprawdę znamy okoliczności tej sprawy jako pracownicy biura i wiemy, o co chodziło, ale proszę mi wierzyć na słowo, że po pierwsze za 4 czy 5 lat w razie kontroli nie będziemy pamiętać, co tam się działo, a po drugie, no po prostu inny pracownik może w naszej firmie za nas pracować za 4-5 lat i dobrą praktyką byłoby, żeby on z jakiegoś krótkiego oświadczenia mógł wyczytać okoliczności tego zdarzenia, prawda? Bo za 4-5 lat on nie będzie wiedział, czemu faktura wróciła, czy doszło do usługi, czy nie. Także ja tu sugeruję taką rolę dowodową zrobić i tak rzetelnie kilka zdań może po prostu opisać okoliczności zdarzenia i gdzieś to dobrze zarchiwizować.
Dla własnego bezpieczeństwa po prostu.
Dla własnego bezpieczeństwa oczywiście, że tak. Też myślimy o osobie, która będzie po nas pracować.
W ustawie określono terminy rozliczenia faktur korygujących, w przypadku których konieczne jest uzyskanie potwierdzenia ich odbioru. A co z fakturami, w przypadku których to potwierdzenie nie jest konieczne? Kiedy je rozliczamy?
Proszę Państwa, tutaj są zasady ogólne. Rzeczywiście nie ma obowiązku posiadania faktury korygującej w pewnych sytuacjach, na przykład gdy jest to spółka telekomunikacyjna, tam rzeczywiście z przyczyn jakby oczywistych nie jest możliwe, żeby 3 miliony podatników odpisywało korekty i zwracało. Przy eksporcie towarów nie ma, czy przy świadczeniu usług za granicę również nie ma potrzeby od potwierdzania, otrzymywania podpisanej czy potwierdzonej korekty przez nabywcę. Więc tutaj rzeczywiście byśmy musieli przyjąć zasady ogólne, czyli fakturę korygującą rozliczamy w okresie, w którym powstała przyczyna uzasadniająca tą korektę. Tak? Czyli jeżeli wystawiamy komuś fakturę korygującą, ponieważ doszło do pomyłki w fakturze pierwotnej, czyli wystawiliśmy komuś fakturę na 10 zł, a nie na 12, po czasie się reflektujemy, wysyłamy korektę, no to tu się zdecydowanie musimy, że tak powiem, cofnąć wstecz, mówiąc bardzo łopatologicznie, bo przyczyna istniała od początku. Ale jeżeli przyczyną korekty jest jakiś zwrot towaru, być może promocja, rabat, który klientowi później przyznaliśmy, to oczywiście rozliczamy to na bieżąco. Rozliczanie retrospektywne no, nie znajduje uzasadnienia, może nie tyle w przepisach, które mówią dosyć niewiele o tym, a bardziej w orzecznictwie zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i polskich sądów administracyjnych. Także reasumując, w zależności od przyczyny korekty rozliczamy wstecz przy pomyłce, przy bieżących zdarzeniach rabat, zwrot, skonto, rozliczamy to oczywiście na bieżąco.
Zapytałam o rozwiązania kilku problemów, z którymi zwracają się do nas użytkownicy, a proszę powiedzieć Pana zdaniem, które zagadnienie dotyczące korygowania faktur sprawia podatnikom najwięcej problemów?
Proszę Państwa, no już kilka lat temu, bo temat tak zwanych premii pieniężnych, czyli sytuacji polegającej na tym, że klientowi po pewnym okresie z tego tytułu, że dużo u nas kupował, mówiąc potocznie, przyznajemy pewien rabat, to zagadnienie w zasadzie w obrocie gospodarczym istnieje od zawsze i były zawsze problemy z dokumentowaniem tego, prawda? I niektórzy właśnie twierdzili, że to jest transakcja zupełnie poza VAT-em, ponieważ nie jest sposób przypisać tego rabatu do konkretnej usługi czy towaru i tutaj noty obciążeniowe się pojawiały. Ministerstwo Finansów tego stanowiska nigdy nie aprobowało. Następnie podatnicy stwierdzili, że skoro VAT ma się pojawić, to nabywca tej premii pieniężnej, czyli tego rabatu, wystawi fakturę najczęściej na usługę marketingową dla sprzedawcy, co również rodziło problem. No bo w jaki sposób, jaką usługę marketingową nabywca sprzedał sprzedawcy? No nie jest, organy podatkowe mówiły żadną usługą marketingową, to, że u kogoś dużo kupujemy, to nie jest żadna usługa marketingowa. No finalnie pojawiło się orzeczenie, jak pamiętam, chyba 25 czerwca 2012 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie sąd no, jednoznacznie stwierdził, że premia pieniężna to jest rabat i to sprzedawca powinien wystawić zbiorczą fakturę korygującą nabywcy, która będzie się odnosić do wszystkich poszczególnych faktur. No i też nie ukrywam jako praktyk, że do dzisiaj niestety widzę, że dużo podatników te premie pieniężne dalej rozlicza tymi starymi zasadami, które no nie do końca znajdują oparcie ani w przepisach, ani w orzecznictwie. Jest to bardzo ryzykowne w tej chwili i proponuję rzeczywiście ten pogląd zweryfikować. Także to jest chyba taki najbardziej podstawowy problem z korektami. No a drugi problem jest też taki, nie wszyscy podatnicy chcą, tak jakby ja mówię żartem, wierzyć, że dzisiaj faktury elektroniczne są już pełnoprawnymi i niektórzy dalej te korekty strasznie lubią drukować, zginać na pół, wkładać do koperty, wysyłać czy pocztą, czy tylko troszeczkę szybciej gołębiem pocztowym. Jest to zupełnie niepotrzebne i zbędne. Obrót elektroniczny jest w tej chwili w Polsce już dostępny i ja też zachęcam, żeby te faktury korygujące w tej formie również wysyłać.
Korzystać z udogodnień po prostu.
Oczywiście jest to możliwe, to trzeba korzystać. Kiedyś tego nie było, przeszkadzało nam, teraz to jest, dalej nam przeszkadza. Także należy z tym zerwać.
Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia.
Dziękuję uprzejmie również.
Moim gościem był doradca podatkowy Samir Kajali.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Pani Redaktor.